Dzień dobry, witamy w kolejnym podcaście na temat Formuły 1.
Bartosz Budnik
i Bartosz Pokrzywiński. Moi drodzy, spotykamy się z wami w 2024 roku i zanim przejdziemy
do... nadal nie zmieniliśmy wejścia.
I zanim przejdziemy do głównej części podcastu, to krótkie ogłoszenia duszpasterskie na samym początku. Przy okazji świątek pakowaliśmy z Bartkiem kubki, otworzyliśmy ostatni karton, więc zostało nam kubków niewiele.
Jeżeli
jeszcze tego nie zrobiliście, a chcecie, albo rozważaliście, albo po prostu chcecie nas wesprzeć i kupić sobie taki kubeczek, to jest ten moment,
tak.
Bo za tydzień albo za dwa tygodnie już może ich zupełnie nie być.
Tak, polecam nie odkładać tego na kolejne dni, jeżeli ktoś miał taki plan, bo faktycznie może być tak, że one po prostu wyjdą i zanim będzie następny podcast, to po prostu ich nie będzie.
I sklep będzie wyłączony.
I sklep będzie wyłączony.
Więc jeżeli chcecie, na stronie Park Fermy jest sklep, to możecie kupić kubki. Myślę, że w linku też jest opis. Klikamy, kupujemy. Polecamy bardzo serdecznie. Wszyscy są zadowoleni.
Wszyscy są zadowoleni.
Serio, naprawdę. My tak. Też. Ten kubek w ogóle, który ten pierwszy, ten stary, ja go cały czas mam i po 3,5, bo mamy te wcześniejsze z maja, tutaj, ta górna
tak,
warstwa
u mnie też tak jest.
Od zmywarki, po 3 latach.
A, jeszcze jedna sprawa, jeżeli ktoś ma jakieś postanowienia noworoczne typu będę więcej czytał, to przypominamy, że na stronie f1.lt.pl cały czas można nabyć drogą kupna naszą książkę, która już ma naprawdę z kilka recenzji na Lubimy Czytać. Jeżeli
jesteście...
Tak, nie, dwójka z przodu już jest, 25 chyba jest. Jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle wystawieniem takiej recenzji, to zachęcamy.
Oj,
na
tak.
Lubimy Czytać, te recenzje nam trochę pomogą względem tego, że dotrą może też do ludzi ta książka dotrze, którzy nas nie znają podcastu, a Formułą 1 się interesują, także zachęcamy do tego i zachęcamy do zakupu. Też w sumie wszyscy chwalą. Jest kilka rzeczy, które gdzieś tam wymagają, że tak powiem, dopracowania, ale to przy następnych publikacjach, których nigdy nie będzie.
Nigdy.
Nie mów nigdy.
Dobra, moi drodzy, temat pierwszy. Bartek. Zespół, który moim zdaniem, a mówię o tym z bliskiej perspektywy, bo dosłownie 2-3 dni temu na Park Fermę poszedł mój Fernando, bo robimy teraz na Park Fermę, słuchajcie, podsumowanie, tak jak zawsze, podsumowanie sezonu w tej formie, że dokładnie staramy się świdrować po swojemu z całą redakcją, po swojemu, czyli każdy trochę inaczej. Jedni zagłębiają się bardziej w dane, inni bardziej zwracają uwagę, tak jak ja, na doświadczenie, na to, czego się spodziewali.
Ja na emocje na przykład.
Bartek na emocje, bo nic więcej mu nie pozostało.
Nie, Leclercowi nic więcej nie zostało.
O tym też pogadamy, słuchaj sobie potem. I bardzo bliski jest mi temat zespołu Aston Martin, bo kiedy Fernando tam szedł przed sezonem 2023...
Gdzieś śmiałeś z tego.
Wiesz co, wydaje mi się, że większość z nas, mam na myśli odbiorców Formuły 1, czy oglądaczy, czy po prostu followersów...
No, że chłop oszalał, myśleliśmy, no.
Że poszedł po solidną wypłatę i że cały projekt Fernando Comeback powoli dobiega końca, bo patrzyliśmy analogicznie na Sebastiana Vettela, który, porównując jego do Fernando w tym sezonie, on też był lepszy od Lance'a Strolla, tylko w jego przypadku ta różnica nie była aż tak zauważalna. Aston Martin zaskoczył nas bardzo w tym sezonie, ubiegłym sezonie, i też przypominam, że Aston Martin, ściągając Fernando i pokazując zeszły sezon jakby w taki sposób, jasno komunikuje światu, że im serio chodzi o coś więcej. Mają deal z Hondą, i mają wreszcie nową siedzibę, którą otworzyli w połowie zeszłego sezonu. I ten bolid, który pokażą, będzie pokazany właśnie tam.
12 lutego dokładnie, czyli w poniedziałek będziemy mieli pokazane auto Astona Martina. Chciałbym przypomnieć, że w zeszłym roku mocno nas Aston Martin zaskoczył, ponieważ nie wiem, czy pamiętasz,
oni
pokazali auto.
Jako jedni z nielicznych, oni pokazali
faktycznie auto. To było, żebym teraz nie pomylił, bo ja mogę myśleć o 2022.
Ci się pomyliło? Myślisz? Ale była taka prezentacja, przepraszam, że teraz powiem,
nie, wydaje mi się, że oni pokazali.
Że oni stali, rozumiesz, była taka pani, która to współprowadziła, była taka kurtyna, czy jak ktoś mówi, taka powłoczka. Ona zeszła i hec, to jest nasze auto.
Tak, no i tak to w sumie...
Pamiętajcie, że to był drugi sezon bolidów, współczesnych bolidów wykorzystujących efekt przyziemienia. W ogóle to aż tak, jeszcze niedawno rozmawialiśmy o tym, że te zmiany nadejdą, jak będą wyglądały, pamiętasz?
Tak,
szybko mija, że już mylisz, który sezon, które auto. Tak czy inaczej, słuchajcie, musicie wiedzieć, że Aston wykonuje na zapleczu bardzo dużą pracę. Nie chodzi tylko o danów followsów i ściąganie innych ludzi. I gdzieś tam to przenoszenie tej interesującej i bardzo przydatnej wartości intelektualnej Formuły 1 też w kierunku Silverstone, bo tam w okolicach toru się mieści.
Nie, oni pokazali
siedziba.
Auto.
To Aston Martin też po pierwsze zbudował zupełnie nowy zakład. Ja tak liczyłem. Czy ty masz pojęcie, że to prawdopodobnie pierwszy nowy budynek, który jest siedzibą firmy w Formule 1 od prawie 20 lat. Nikt nie budował swojej nowej siedziby przez tak długi czas.
Ale nie wiesz, ja na kampusie Red Bulla jakieś budynki nie powstawały.
Nie, mówię o siedzibie. Mówię o siedzibie. Aha. Nie mówię o tych hangarach tam, co mają na te na silniki. To jest jasne, co Red Bull mówił. Nawet chyba Christian opowiadał o tym, oprowadzając, że to jest bardzo odważny krok. To było kupę kasy wpompowane w ten projekt. I to też moim zdaniem znaczy, że oni traktują przyszły sezon i kolejne naprawdę bardzo poważnie i serio. Moim zdaniem warto zwrócić wyjątkową uwagę na tę premierę, bo wydaje mi się, że Aston Martin ciągle z jedną nogą i o kulach, ale ciągle idzie w jakimś kierunku raczej pozytywnym niż negatywnym i będę bardzo rozczarowany, jeżeli nie, przynajmniej nie będą mieli, nie będzie to kandydat do pewnych podiów na początku sezonu. Pewnych, do kilku podiów przez cały sezon.
To porównanie z jedną nogą jest bardzo trafne.
No stary.
Lance Stroll jest taką nogą uciętą tuż za kolanem, ale i tak jeszcze wypchnęli buta na nią. Rozumiesz, żeby się nie czuł pokrzywdzony, że ten samochód dobry, to jest ten but, taki dobry but do biegania.
Oscar Pistorius wyszedł.
Wyszedł, tak. No.
Taka ciekawostka.
Nie wiem, czy wiesz, ma zakaz rozmów z mediami.
A shotguna może kupić, czy nie?
Oscar Herrera.
Przepraszam, ale to jest straszna historia.
Nie, jakby wiem, że wyszedł, wiem, że ma zakaz rozmów z mediami. Wszelakimi.
Dobra.
To jest w ogóle żart, że on dostał tylko tyle i że ja on wychodzi po połowie.
Nie, tak. No.
Jakby tam, z tego co pamiętam, to ta cała sprawa wskazywała dość jasno na to, że chłop dokładnie wiedział, co robi.
To jest jeszcze tak jakoś, przepraszam, teraz to wyolbrzymi oczywiście, wiecie, żarty żartami. Żarciki się pojawiają, słuchajcie, uwaga, żarciochy będą szły. Bartek, to jest tak, jak się mówi, że wiesz, nie? Jak mogłeś to zrobić? To był przypadek. Jak przypadek? Masz 6 nabojów w magazynkę, wystrzeliłeś 8, to u Oscara było tak, że miał w domu 60, a dostał ofiarę 67. Wiesz, jeszcze musiał pójść, pojechać do Walmarta, kupić naboje, wrócić jeszcze. To było takie, tak wtedy pamiętam tą sprawę.
Stary, ta sprawa jest generalnie, szkoda gadać.
Ale Lance Stroll ma na pewno inne intencje, lepsze intencje.
Tak, na pewno, tylko że on po prostu ma lepsze intencje, ale nie ma facilities, żeby te intencje móc wykorzystać. Rozumiem?
Co to jest facilities? Jak to tłumaczysz?
Facilities to się tłumaczy jako generalnie coś, co firma ma jako asety.
Facilities budowali takie.
Tak, ale to jest z memu. Nie wiem, czy kojarzysz.
Bartosz Budnik trochę w kopie pracował. To facility to firma ma jako asety. Wow!
Kiedyś nie potrafię tego przetłumaczyć na polski. To jest bardzo trudne do przetłumaczenia słowa na polski, moim zdaniem. Oczywiście w komentarzach ktoś to napisze idealnie, perfekcyjnie, bo wpiszą w Google i napiszą. Ale jeżeli...
Bartek się skupia teraz na innych tłumaczeniach, słuchajcie.
Jeżeli tak,
zdecydowanie.
Will be killed. Natomiast ja wracam do Big Shaka. Pamiętasz Big Shaka? Man's Not Hot? Co go wszędzie chodził w tej czarnej parce. To był komik, który zaczął udawać rapera i rapować, nabijając się z brytyjskich raperów. I on się stał generalnie gigamemem.
Jeje?
I tam właśnie był taki moment, w którym ktoś mu coś powiedział, że coś mu zrobił. On powiedział, I don't think you have facilities for that big man. Więc tak to mniej więcej można zrozumieć. 12 lutego to jest dzień przed Ferrari, które będzie 13 lutego, przypominamy.
I teraz uwaga. Teraz...
Williams będzie 5 lutego.
No, i skup się teraz, no.
I 5 lutego będzie Steak F1 Team. Specjalnie tak to właśnie od końca powiedziałem, ponieważ to jest kolejny nasz nasz news. Czyli, Bartosz.
Tak, Steaki i Williams
Roberta Burnejki
będą pierwsze. Jak tak patrzę po kalendarzu, to u was już zaczął się kolejny tydzień stycznia. Żarty żartami, nie?
Co? Ja tylko Roberta Burnejkę jeszcze doczekałem. Stejko, naprawdę.
A, ułek!
Stejko, ułek! O, nie, nie.
Z dociskami też nie możecie przesadzać.
Właśnie, jest trudny sezon.
Wróćmy na chwilę do tego kalendarza. Tak, żarty żartami, stary.
Sauber.
Jak ja patrzę na datę, to kiedy Sauber, czyli właśnie Steak F1 Team, pokaże swój nowy bolid, piątego.
Tak, będzie nowe malowanie.
Tak, ale mam takie...
Jasno-zielone.
Stary... To już jest zaraz, nie? No. Ja wiem, że ten styczeń jeszcze potrwa, bo nie jest długi, nie jest ciężki, bo po świętach, bo po wszystkim, ale nadal masz 31 dni, z czego już 8 skonsumowaliśmy. Zaraz będzie ten moment. O co chodzi z tym stejkiem i w ogóle na czym to polega? Jak wiecie, Formuła 1 opublikowała oficjalną listę zgłoszeń zespołów, które wystąpią w sezonie 2024. No i to było takie bardzo surowe. I te informacje były takie bardzo surowe, czyli...
Surowa wołowina.
Tak jakby opublikowali listę plików na waszym...
Tatar, można powiedzieć taki.
Listę plików na waszym komputerze, czy projektów zapisanych jako wersje robocze, tak? No, wzięli tą nazwę roboczą, która jest. No i w przypadku powiedzmy to sobie, ekipy Saubera z Chinwin. Ta nazwa była taka bardzo niefortunna, nie wiem, czy pamiętacie, że...
Tam Steak Kick F1, tam...
Tak, Steak F1 Team Kick Sauber, czy coś takiego, że wykopali Saubera, tak? No. O co chodzi? Steak i Kick to są dwaj sponsorzy Saubera. Sauber się dorobił kilku sponsorów. Kurczę, mało tych Chin jednak tam u nich, nie?
Tak, tylko warto też powiedzieć, że Steak i Kick mają tego samego właściciela. Steak to jest strona... bukmacherska, tak to powiedzmy, może inaczej, hazardowa jest lepszym określeniem. Strona hazardowa, która jest zakazana w wielu miejscach na świecie i promocja jej również jest zakazana. Tam w Europie jest kilka krajów, które na to nie pozwalają, więc jestem bardzo ciekaw, jak to będzie robione. Najprawdopodobniej będzie na wymiennie z Kickiem, więc będzie na niektórych stronach będzie Steak F1 Team, a na niektórych będzie Kick F1 Team, bo nie wyobrażam sobie, żeby to było inaczej.
Tak kiedyś pamiętasz było, że z papierosami był taki dealer.
No ale to jest, stary, dla mnie osobiście, nie wiem, pompa ogłoszenia tego jest dość spora, też trzeba sobie jasno powiedzieć.
Chociaż tego zespołu?
Tak, ale nie udało się też tego do końca przeprowadzić tak, jak się chciało, ponieważ Steak F1 Team zostało zabrane, handle na Twitterze został im zabrany, ponieważ ktoś sobie go po prostu założył i na Twitterze przez długi czas, nie wiem jak teraz sytuacja wygląda, bo dawno nie wchodziłem, ale mieli loading na swoim normalnym profilu, ponieważ nie mogli zmienić nazwy na Twitterze.
To jest profil Saubera.
Tak, nie mogli zmienić nazwy na Twitterze, ponieważ ktoś im zajął Steak F1 Team. Drake zapowiadał zmianę. Drake powiedział, jakby jesteśmy w grze, wiesz, tam i tak dalej.
On jest jakimś współwłaścicielem?
Nie wiem, jak to wygląda. Nie sprawdzałem tego.
Czy jest powiązany jakoś?
Jest powiązany w ten sposób, że on tam gra. I to gra na stawkach typu, wiesz, wstawia na walkę $1,000,000 kanadyjskich na przykład.
Jest
tak?
Jedną z osób, która promuje tę stronę.
Bardzo mocno ją promuje. Okay. Bardzo mocno ją promuje i zgaduje, że albo dostaje ogromne pieniądze, albo jest jakimś co-ownerem. Czekaj, wejdziemy na Instagrama i zobaczymy, co ma napisane Champagne Papi, rozumiesz?
A mają też ruletki skinów i tego typu rzeczy? Czy...
Nie. To jest full throttle.
Wiecie, słuchajcie, tak...
ma po prostu napisane steak. Ma tym jako pierwszy steak, więc pewnie jest jakimś współwłaścicielem albo kimś takim. Musiałbym sprawdzić strukturę właścicielską. Nie sprawdzałem jej. Jeżeli ktoś z was wie, napiszcie w komentarzach na dole, to inni będą mogli sobie to znaleźć. Nie rozumiem.
To chodzi o nazwę Big Steaks jako wielkie stawki, a nie jako duże steaki.
Tak, steak jako stawka tutaj jest po prostu wykorzystane, tylko nie rozumiem tego, no bo nie wytłumaczą się tym, to nie przejdzie na całym świecie, nikt nie jest tak głupi, więc nie rozumiem wrzucenia firmy, która... jest zakazana w tak wielu miejscach na świecie, bo się, że 2/3 kalendarza...
No nie, aż tak to nie, ale Bliski Wschód cały prawie odpada. Nie wiem, jak jest...
Nie, z Bliskim Wschodem nie jestem taki nie jest tak pewny. Źle, tak? A Poker Stars przypadkiem nie jest na Red Bullach w Bliskim Wschodzie normalnie? W Polsce by nie mogło być, ponieważ jesteśmy debilnym krajem, który w ustawie hazardowej zakazał pokera. Ostatnio w ogóle człowiek, do którego akurat bardzo mi daleko... bardzo mi daleko.
Będziemy gadali.
Sławomir Mencen mówił z mównicy na temat tego, że należałoby tego pokera uwolnić i go opodatkować, bo setki milionów złotych tracimy i taka jest prawda.
Dobrze.
Może ogląda nas na przykład Donald Tusk. Wiemy, że ogląda Formułę 1.
Tak.
Z TikToka.
Ja mam parę pomysłów.
Panie premierze.
Ja mam parę pomysłów, co moglibyśmy zrobić fajnego z Formuły 1 w Polsce, panie premierze. Naprawdę. Mamy młodych juniorów, moglibyśmy ich zajebiście wspierać.
Pokerek?
Pokerek do śmietnika, to jest nieważne.
Nie, no
ważne.
Co? Panie premierze. Ja chcę dbać o państwo, o miliony. Nie chcę, on chce tylko wydawać. Ja chcę zarabiać dla państwa.
Ja? Nieprawda, panie premierze. Po pierwsze, ja bardzo lubię Trójmiasto. Po drugie, ja też kiedyś wciągałem krótko tabakę. Wiem, że pan jest mistrzem Polski w wciąganiu tabaki sprzed wielu lat.
Co?
Nie wiesz tego?
Co ty myślisz?
Stary, no nie wiecie tego naprawdę? Czy Donald Tusk jest mistrzem Polski w wciąganiu tabaki? To jest właśnie, panie premierze, jego zachowanie, tak? Ja mam fajne pomysły, jak można sprawić, żeby sporty motorowe w Polsce żyły i żarły, naprawdę.
Zorganizować mistrzostwa świata w wyciąganiu tabaki.
Nie, już mamy mistrza wybranego. Żebyś przegrał. Nie ćwicz w domu. Słyszałem, co robisz w domu wieczorami. Nie kopię. No to nie będzie kopało. Dość tego. Słuchajcie, wróćmy na chwilę do Saubera. Na czym w ogóle polega cała historia? Otóż, wszyscy mówią, no miał być Audi. No tak, miał być Audi.
Będzie.
Ma być. Różnica między będzie, a ma być, nie? Ja cały czas uważam, że bardziej ma być niż będzie. Polecam drążyć temat sytuacji obecnie Volkswagena we własnym zakresie. Trzymam kciuki, żeby zostali przy tym, co wcześniej głosili wielokrotnie.
Szambo do kostek się wylało już.
Ja by to faktycznie było Audi w Formule 1, tudzież Porsche.
Wiesz, że ostatnio widziałem, stary, taka ciekawostka poboczna do tego?
To się
łączy?
Na minutę kwadratową.
Stary, widziałem ostatnio nowego Golfa. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Widziałem go pierwszy raz chyba w Bydgoszczy na ulicy.
Nie, no stary. No.
Nie, w sensie widziałem, to była chyba jakaś R-ka w ogóle, ale widziałem ją pierwszy raz.
Chciałem kupić tego Golfa.
Fizycznie widziałem Golfa.
Ja byłem szokowany. Golfów jest bardzo mało już.
Ewituję golfy.
Bardzo mało jest golfów. W porównaniu do tego, co było kiedyś.
Nowy Passat będzie teraz.
Za ile? Za 300 tysięcy?
No on się teraz bardzo ze Skodą, Superbem, to jest samo auto, jest bardzo, bardzo...
Ile jest droższe od Superba?
Nie wiem.
Brzmi ze 100 tysięcy złotych.
Nie ekscytuje mnie Passat, więc nie sprawdzałem. Ogólnie Volkswagen...
Znam kogoś, kogo ekscytuje.
Volkswagen przestaje mnie
ekscytować. Piotrek pozdrawiam.
Ostatnio bardzo mocno. Anyway, wracamy na chwilkę do włoskich aut. Dlaczego do włoskich aut? Dlaczego Audi nie chce być teraz jawnym udziałowcem, czy raczej sponsorem tytularnym w tym układzie Saubera? Dlatego, ponieważ Sauber ma silnik Ferrari. I byłoby to bez sensu, gdyby Audi lokowało się z Ferrari. Poza tym, taki był deal, tak to było ustalone, że w tym momencie mamy takie prawdopodobnie dwa sezony nicości. I moim zdaniem ten sezon, tak jak w przypadku Astona jestem zaciekawiony, tak w przypadku zespołu Stake F1 Team jestem znudzony. Dlaczego? I mam wrażenie, że nie spodziewałem się niczego. Powiedziałeś, że to miała być pompa, ta nazwa. Szczerze ci powiem, jeden z najmniej wyczekiwanych newsów dla mnie.
Nie no, pompą było to, że Drake'a sobie zatrudnili do tego. I pewnie Drake pojawi się na jakimś Grand Prix z okazji tego wszystkiego.
Jak to było?
A to jest naprawdę duża rzecz, mieć w garażu Drake'a, stary. To jest typ, który jest najbardziej streamowanym artystą od kilku lat na świecie.
A, bo Taylor teraz już, co?
Nie, Taylor nie. Taylor chyba przegrała mimo wszystko w streamach z Drake'iem.
Strasznie mnie to boli, bo ja nigdy Drake'a nie słuchałem. Serio, wiesz o tym, że jakby ja...
Ja nie czaję, jakby dlaczego.
Dla muzyka jakby taka sama.
Znaczy Drake już jest moim zdaniem Drake jest po swoim piku muzycznym, który już nastąpił. I są stare płyty, które są świetne i które by się spodobały. Natomiast teraz jest...
Słuchaj. Wiesz jak to jest, jak zespoły sobie ściągają znane osoby, które inwestują albo...
Tak.
Masz przykład Alpin na przykład teraz. No.
Ale właśnie dlatego jest im potrzebna taka twarz. No. Bo oni mają już, tak? Ryan Reynolds i inne tego typu rzeczy.
A mogliby jeszcze osiągnąć?
Antony Joshua. Alpin?
No.
Nie sądzę. Podobno będzie w ogóle nowy projekt samochodu. Słyszałem, że będzie nowy silnik, że jakby próbują tam oprogramowaniem wyciągać więcej koni. Tak, więc będzie się pieprzył na potęgę ten silnik.
A powiedz mi, taki chip tuning wymyślili sobie chłopaki.
Zacipujesz mi kolego ten silniczek.
W Łodzi, ja też jeździłem tam, chłopaku, uważajcie naprawdę.
Na hamowni.
Myślisz DPF-a, jednak go wytniesz, zobaczysz. To tak się mówi, nie wycinamy go, a potem będzie, jakbyś go wyciął, to byśmy, dobra, p***nij. Przepraszam, wypikaj to. Zapisuję. A potem co, jeszcze dolot. Nowy dolot potrzebny, możemy od razu? Tak będzie. Tak serio? Jestem negatywnie nastawiony przed sezonem tego zespołu, bo w zeszłym roku, mam takie wrażenie, jeszcze Alfa Romeo nie pokazało nic wyjątkowego. Mhm. Tak samo jak i Valtteri Bottas i Joe Guan Yu, którzy też nie mieli narzędzi, żeby się wykazać. Bardziej czekam w ich otoczeniu na to, co pokaże Williams i Alfa Tauri, niż oni.
Joe to jest zupa.
Mam to samo z nimi, co z Hasem.
Nie interesuje nas ten zespół. Powiedzmy sobie szczerze, ja tylko nie rozumiem jednego, dlaczego nie ma Saubera w nazwie. W sensie ja bym to zrobił jako Sauber Steak, Steak Sauber, jak chcesz to nazwać. Nie czaję tego, czemu Sauber jest kompletnie usunięty. Przecież to i tak nie... Może to jest próba takiego efektu marketingowego na zasadzie, ale jesteśmy nowym zespołem w Formule 1, że ludzie się nabiorą. Wiesz, jakby, że,
to tak nie działa, Bartek, w tym sporcie.
Wiesz co?
To działa, jak masz...
Przypominam ci, że w Ameryce stał się...
Astona Ameryce, do Force India robisz
W Ameryce stał się to bardziej popularny zespół, stał się stać popularny bardziej ten zespół przez Stake'a właśnie. Formuła 1 jest bardziej popularna w Stanach, Amerykanie mogą się nabrać jakkolwiek.
Nie wiadomo. Ja myślę, że mają to...
Przecież Drake jest Kanadyjczykiem.
Poważaniu. Jeżeli Haas tam nie jest popularny, to...
Jezu, w Montrealu go będą, do Montrealu go zabiorą? Nie, do Miami pewnie. W Miami pewnie Drake się pojawi pierwszy raz.
Strasznie się jarasz.
Obstawmy to.
A ty się jarasz,
obstawmy to. Pierwszy wyścig, na którym pojawi się Drake.
Powiem wam teraz coś bardzo przykrego. Nawet nie zauważę.
Nie, pewnie zauważysz, stary, naprawdę... bo będzie za nim biegała kamera, którą wydzieli Formuła 1, żeby za nim biegała, tak jak było z Timem Cookiem, Elonem Muskiem i tak dalej.
Ja jestem w takim razie naprawdę z boku tego świata, bo w ogóle nie...
Obstawiam Miami.
Okej.
Okay. Że pojawi się w Miami, że będzie wielkie wydarzenie z tego tytułu, że będzie, wiesz, że o Jezu, Drake w Miami! Wiesz, wejście u nas social mediowe, Viaplay, będzie tylko Drake tu, Drake tam, Drake...
Naprawdę?
Wiesz, no zobaczysz.
Żebyś się nie zdziwił jakąś Arabią Saudyjską.
Oj, to musieli mu zapłacić bardzo dużo pieniędzy.
Oj, nie robią tak nigdy.
Nigdy
to
tak nie robili.
Jakaś nowość, jakiś precedens, żeby ściągać celebrytów do krajów arabskich na wyścig Formuły 1, którego nawet nie zobaczą.
Podobno w marcu w ogóle kolejna walka w Arabii Saudyjskiej. Joshua z Nganu będzie się bił z Francisem Nganu.
Jaki termin?
Marzec.
No? Może zostanie troszkę dłużej Antony? I zobaczy, jak tam ten zespół, gdzie on ma... udziały w firmie, która ma udział w firmie, która ma szwagra, który ma udział w firmie, która mówi, że...
A właśnie, a propos, ja muszę napisać właśnie, bardzo sobie o tym przypomniałem.
Bartku, mój drogi.
Tak.
A czy ekscytuje cię to?
Nie. Nie wiem, o co zapytasz.
Mówi się o tym i widziałem nawet taki komentarz pod tym artykułem, na który się będę powoływał teraz jako Park Ferme.
It's time to go.
Że trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Tylko w tym przypadku...
I tu jest to pytanie napisane, mógłby zejść ze sceny teraz, kiedy są na absolutnym szczycie.
To ja parafrazuję. Ale w tym przypadku...
Cytujesz.
W tym przypadku... Wydaje mi się, że ciężko jest to określić i ciężko jest w ogóle się wypowiadać, bo to nie jest kierowca, to nie jest nawet szef zespołu, to nie jest ktoś, kto ma osiągi i formę, którą musi utrzymywać. To jest człowiek, który po prostu pomaga zarządzać czymś. Mówimy o Helmucie Marko i o tym, że Helmut Marko...
Nie zgadzam się.
Że Helmut Marko ma pozostać...
Doradcą.
Doradcą firmy Red Bull, która ma zespoły Formuły 1 i Akademię Młodych Kierowców. Celowo tak to powiedziałem, dlaczego tak Bartek zaraz wytłumaczy. Na kolejne 3 lata. Taka informacja się pojawiła w dwóch mediach. Jednym z nich było Dieter Renken, były, czyli...
Racing News 365, ale pierwsze była formula.hu, czyli nasz kolega Szandor.
Oba źródła są bardzo wiarygodne i bardzo padokowe, więc wierzymy, że taka informacja faktycznie jest prawdą. Potem to było przedrukowywane, ale mamy dwa źródła.
Podobno Red Bull nie będzie wydawał żadnego oświadczenia w związku z tym. Natomiast 2024, 2025, 2026 to są lata, w których Helmut zostanie. Nie zgodzę się z tobą w jednej kwestii.
Dajesz.
W kwestii, w której mówisz, że na tym stanowisku to nie jest takie stanowisko, w którym potrzeba jakby tej świeżości, bo to nie jest kierowca i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się mimo wszystko, że w wieku lat 80, przy całym szacunku do Helmuta, bo zrobił wielką rzecz, ja musimy sobie to powiedzieć, naprawdę zrobił wielką rzecz zakładając Akademię Red Bulla i tworząc ją i dostarczając do Formuły 1 aż tylu kierowców.
Zanim napiszesz komentarz, że Bartek gada głupoty, sprawdź nasz retro podcast o tym i wtedy jak go posłuchasz, to ja się wypowiedz jeszcze raz, bo tam jest dużo nazw ciekawych.
Nawet jeśli to były jedne sezony, to było pół roku, czy to była jakaś żonglerka kierowcami między Red Bullem a Toro Rosso, nieważne, ale fakt jest taki, że potem część tych kierowców się obroniła, jest w innych zespołach, patrz na Ricardo, Carlos Sainz, Sebastian Vettel później również, więc jakby uważam, że w pewnym momencie tracisz część tych rzeczy, które sprawiały, że byłeś tak wartościowym pracownikiem i potrafisz wyciągać i wyciągać takie diamenty. Tak mi się wydaje przynajmniej, że z wiekiem taka czutka do pewnych rzeczy ci mija. I możesz jednak na oko nie widzieć wszystkiego tak dobrze, jak powinieneś widzieć. W sensie, że...
Świnią z tym okiem teraz, naprawdę.
To akurat był zupełny przypadek. Nie wiem, czy dobrym przykładem jest Pato O'Ward, który został wyrzucony z programu Red Bulla, a uważam, że nie wiem, czy nie było za wcześnie. Wydaje mi się, że po prostu Helmut jest dość specyficznym facetem i jego sposób prowadzenia akademii im dalej w las, tym będzie z tym gorzej. I może być nawet nie tyle, że on jakiegoś kierowcy nie znajdzie albo przeoczy jakiegoś kierowcę, tylko bardziej może być tak, że to jak prowadzi tą akademię, może odstraszać od niej młodych kierowców. Mogą nie chcieć spojrzeć w jej kierunku.
No przestań.
Może być tak, stary, bo wszyscy mówią o tym od lat, że Helmut trzyma wszystkich twardą ręką.
I to
tak?
Widać.
I to widać na pierwszy rzut oka. Ale...
Bardzo przepraszam.
To jest twoja wina.
Nie,
ale...
moja
ale,
wina, tak?
Ale...
Zamów pizzę od razu do piekła, niech przywiozą. Będzie czekała.
Może być tak, że jego styl zarządzania po prostu sprawi, że Akademia będzie miała kłopoty, problemy i wszelakie inne rzeczy, jakie sobie wymyślicie, ponieważ... W czasach, kiedy tak dużo mówi się o zdrowiu psychicznym, tak dużo się mówi o tym, jak że wychowanie kierowców, czy też innych w ogóle sportowców, że trzeba kłaść też nacisk na aspekt mentalny i tak dalej, no to tutaj nacisk na aspekt mentalny jest kładziony. Tylko chyba nie w tym miejscu, w którym być powinien kładziony.
Mówisz o Akademii Red Bulla.
Tak, mówię o tym, że Helmut Marko podobno umie dzwonić i opieprzyć typa i nawet nie słuchać jego odpowiedzi, tylko się rozłączyć.
Ale to nie mówisz już o takie przypadki, wiesz, to my znamy
to Werno tym mówił relacji. Chociażby.
Z relacji osób, które brały udział w tym wszystkim, ale pamiętaj, że Wern był tam 10 lat temu.
No to nie sądzę, że wiele się zmieniło.
Tak, ale pamiętajmy też, że jeśli chodzi o na przykład to, co powiedziałeś, czyli dyskusję o zdrowiu psychicznym i tak dalej, tu się dużo zmieniło przez 10 lat.
No i Helmut Marko swoimi komentarzami o Meksykanach i o wszystkim innym nie pomaga w tym wszystkim.
Ostatnio
nie?
Widziałem mema z innym case'em Piquet Hamilton. Jak wiesz, Lewis Hamilton istnieje, Nelson Piquet. Różnego rodzaju słowa. Jasne, tylko wydaje mi się też, że każdy tego typu program chce być jak najlepszy. Więc wierzę mocno w to, że nawet jeżeli nie zbieram jakiegoś feedbacku co roku, to może raz na jakiś czas ktoś siada i mówi: Helmut, słuchaj, ewidentnie od lat ta warstwa psychiczna tutaj leży. Taki, trochę jesteś taki akwarelista dla nich. Weź wyluzuj. Albo zatrudnij psychologów. I może oni się już pojawili, nie wiemy tego. Pogadamy z... Mam innego kolegę, który jest teraz członkiem Akademii Red Bulla. Może nam powie coś więcej, jak będzie wiedział.
Nie wiem, ale moim zdaniem...
Co Bartek uważnie studiował metki Kacpra wszystkie.
Tak, raczej ich brak. Bartek, wydaje mi się...
Fenomenalne. Kacper Sztuka przychodzi do nas, mówi, że o, fajnie, fajnie, gratulujemy.
No, pokaż kurtkę.
Budnik mu metki sprawdza, czy jest napisane, kto wyprodukował, czy jest faktycznie, że to dla... tylko Red Bull to może mieć. Niesamowite. No, kontynuuj, bo ja tam mam jeszcze argumenty dla ciebie przygotowane.
To ja z tego, co pamiętam, to ostatnio jak Kacper przyjechał, to nawet dla jego czasu nie miałeś taką gwiazdą, zapracowaną byłeś.
Zapracowany byłem, to prawda, przygotowywałem materiał, który potem...
Nie mówię, że jesteś, akurat masz make-up, nie możesz przyjść.
To nieprawda.
Włosy układać.
W piątki mam siłownię, a była zamknięta, jak widzisz.
Nie, no niestety, ale fakt jest taki, że Bartek niestety musiał robić materiał i nie miał czasu.
Helmuta, bronisz Helmuta.
Nie, bronię.
Ty go atakujesz, a ja go obronię. Problem polega na tym, że po pierwsze, tam stoi Bernie Ecclestone, niż mu to powiedz.
No to dlatego Berniego tutaj nie ma. Dlatego Berniego się pozbyło Liberty Media.
No on tam trochę na tym pozbyciu się zarobił jeszcze pieniędzy.
No tak, zarobił, no, ale chciał zostać przy Formule 1 i miał zostać, ale Liberty go...
Bo są nowymi właścicielami i chcieli sobie robić wszystko po swojemu.
Myślę, że bardziej chodziło o to, że raz, że Bernie mógł ich znowu wykręcić, tak jak wykręcał wszystkich po drodze, próbując im sprzedać Formułę 1 rzekomo, a potem się okazało, że on i tak on im coś sprzedał, a i tak jest dalej tego właścicielem.
Bartek mówi teraz, jakby stał na Woronicza, to ja mówić, wyjdźcie stąd, no wyjdźcie stąd! Mówisz na pewno cały czas o Liberty.
Cały czas mówię, tak.
Cały czas. Mataczył mi.
Widziałeś w ogóle te nowele stamtąd?
Tak, tak. Tam... ale tam na ostro. Tak, już.
Jak nie widzieliście, całkiem serio polecam.
Wyższy poziom zaangażowania politycznego no,
przecież,
się pojawił.
Przecież Jacek Tede Graniecki oglądał TVP Info codziennie.
To wiem,
więc
to...
on tą bekę z tej propagandy sobie miał idealnie całą, coś pięknego. On tam poznawał wszystkich starych, ludzi, których ja w życiu bym nie poznał.
Tacy bohaterowie takiej telenoweli. Słuchaj, tak serio. Moim zdaniem zgadzam się, tylko że mam takie wrażenie, że my, jako ludzie blisko Formuły 1, wyjątkowo często się czepiamy Helmuta Marko.
No tak, ale są do tego powody, bo on je sam daje.
Ale w ciągu ostatnich lat mówimy o kilku wypowiedziach, które były bardzo niefortunne, bo Helmut taki jest. Ale jeśli chodzi o decyzję...
Nie ma trzech na rok, to już chory, wiesz, musi się trzęsie ręka.
Dobrze, w porządku. Ale to się pojawiło teraz, czy to było zawsze tylko, że po prostu media działały w trochę inny sposób? Moim zdaniem mogło to się nasilić, tu bym się zgodził, ale ciągle Helmut Marko nie stał się taki wczoraj. On jest takim gościem.
Świat ewoluuje.
Helmut Marko pewnie wolniej ewoluuje niż świat.
Nie no, Helmut Marko nie ewoluuje. Helmut Marko stoi tam, gdzie stał 20 lat temu i stać tam dalej będzie,
kurde,
bo nie ma zamiaru.
Tylko, że przez te 20 lat Helmut Marko zrobił bardzo dużo dobrych rzeczy w Formule
1. Ja się zgadzam.
Dla Red Bulla.
Ja się zgadzam, ale uważam, że już nie jest osobą niezastąpioną. Powiem więcej, uważam, że czasami jest w nim więcej, mają z nim więcej problemu niż jest to warte.
Cały problem nasz w dyskusji o tym polega na tym, że ani ty, ani ja tam nie byliśmy wystarczająco długo, żebyśmy byli w stanie powiedzieć, że no, te decyzje były złe. Zwróćcie uwagę na to, długo...
Może być w ogóle tak, że Helmut tam tak naprawdę już teraz jest tylko paprotką.
Może być tak. Co więcej, może być też tak, że...
Dobrze opłacaną paprotką.
Że Helmut Marko naprawdę po projekcie Verstappen realnie tylko pomaga w organizacji wszystkiego, typu testy Daniela Ricciardo i tak dalej. Bartek, tak szczerze, nie? Ile czasu i jak wiele się stało w Formule 1 ważnych rzeczy, na przykład właśnie odejście Dietricha Mateschitza, tytuły Maxa Verstappena, zmiana przepisów, regulacji technicznych, salary cap. Jak dużo się w Formule 1 stało od ostatniej bardzo kontrowersyjnej decyzji odnośnie obsady kierowców w Red Bullu?
No dużo się, nie minęło jakoś dużo czasu.
No kiedy była ostatnia decyzja? Albo?
No Nick DeVries.
Czy to było kontrowersyjne?
No,
ja uważam, że to nie było kontrowersyjne.
To było na pewno ryzykowne.
Kurde, stary.
I szczerze powiedziawszy, ja Helmut Marko, wsadził. Przypominam ci, że Helmut Marko sam mówił, że to był bardziej pomysł Christiana i on się z tym pomysłem za bardzo nie zgadzał.
I co?
I zrzucił z siebie tą winę.
I co?
Po czym Christian powiedział, że nie do końca tak było. No. Więc jakby to całe wszystkie...
Wierzysz Christianowi. Pamiętasz, jak Christian mówił o pracach zabaw, o dzieciach i tak dalej? No to widzisz, Helmut tak nie mówił. Oni wszyscy... W tym świecie, nie mówię o Red Bullu, są trochę siebie warci.
Słuchaj, no, kiedyś taki doktor, kiedyś taki doktor powiedział, że wszyscy kłamią.
Bartek ciągle gada ze zwierzętami i mówi, że powiedział mu to doktor Doolittle.
Ale to o doktora Hausa mi chodziło. Który jest, mój teść jest bardzo podobny do niego, pozdrawiam go serdecznie. I Hugh Lauriego i mojego teścia. Wszyscy kłamią, ja się z tym zgadzam. I tutaj jakby rozumiem to z tej perspektywy, ale... Stary, no,
ja będę bronił...
mam ci przypomnieć tą całą układankę Pierre Gasly, Alex Albon, która skończyła się tym, że mieliśmy wrażenie, że Helmut to stracił i zatrudnili Sergio Pereza.
Przypomnij mi rok. 19?
20?
No.
No ale nadal zatrudnili Sergio Pereza.
Co?
2021.
No teraz spójrzmy na efekty pracy Sergio Pereza.
No to
Pereza.
Są gówniane.
Jak to?
Pomógł w kilku Red Bull, wyścigach,
Red
stary.
Red Bull ma dwa najlepsze sezony w historii, bijąc wszystkie, większość rekordów w historii rok do roku.
Red Bull zdobył 3 tytuły Mistrza Świata Kierowców i 2 tytuły Mistrza Świata Konstruktorów.
A powiedziałbyś teraz to Wolfowi, że zatrudnienie Walteriego Bottasa. Wiem, że ciężko porównywać i myślę, że na korzyść Walteriego by to było porównanie. Było złym pomysłem?
Ale tu nie o to chodzi. Walteri Bottas się rozleciał w 2021 roku, prawdopodobnie bardziej przez to, że samochód się zmienił o tyle, ile się
ale
zmienił.
Ale ciągle 17, 18, 19, 20.
Ale on tam z nikim nie walczył. Oni z nikim tam nie walczyli. No z kim oni walczyli? Z Ferrari, które jak zawsze, jak już było wszystko dobrze, jechało na rowerze i sobie jakieś szprychy wciskało.
Widzisz, no,
z kim oni walczyli? Z Vettelem, który wjeżdżał w ściany, z Ferrari, które potem sobie paliło wszystkie oleje, jakie tylko są, rzepakowy, napędowy, oliwę z oliwek.
Max w tym roku pokazał też, że on walczy z przeszłością, która już mu nie odpowie, z rekordami, bo tam więcej nie zostało do walki w tym roku.
Tak,
chodzi mi o to, że ciężko nam oceniać Helmuta Marko, bo nie mamy innego takiego precedensu, nie ma sytuacji, do której możemy go porównać.
No właśnie teraz problem jest taki też...
Uważam, że my zbyt często oceniamy pracę na przykład Helmuta Marko z uwagi na to, że jest bardzo wyrazisty, kontrowersyjny, a my często się czepiamy tego, że już idź, bo już gadasz głupoty. Jasne, że gada głupoty.
Ja lubię, ale żeby najśmieszniejsze jest
jak
tym wszystkim
jego
to,
nie
stary,
będzie, ty będziesz
że ja bardzo lubię te jego głupoty, bo one sprawiają, że do tego takiego, jest takie, wyobraźcie sobie, że jest takie małe ognisko, nad którym wszyscy panują. Siedzi 10 szefów ekip, siedzi Mohamed, nie, Mohamed nie siedzi, bo go wyrzucili stamtąd. Siedzi Stefano Domenicali, siedzą
Stefano
sobie...
Stefano Domenicali chodzi dookoła z paralizatorem, żeby ich nie podszedł za blisko.
Nie, siedzą w 11 i wszystko jest nie, w 11 nie. Każdy zespół ma dwóch przedstawicieli. I u Red Bulla siedzi Marko i siedzi obok, tak. Prawda, Christian Horner. No i tak wszyscy siedzą, jest spokojnie, kiełbasy, wiesz, jakieś coś tego.
Zach Brown
Helmut sam raz na jakiś czas tak mówi, a do gasa. Bierze wiadro i wylewa benzynę w sam środek i ten ogień nagle tworzy się, wiesz, 20-metrowy. Ja bardzo to lubię, bo mnie to bawi. Ja lubię, jak Helmut Marko to robi, szczególnie teraz lubię, jak Christian Horner chodzi do mediów się tłumaczyć i mówi na przykład, ja tego nie słyszałem. A jak pytają go media, no Helmut powiedział to, naprawdę tak powiedział? No, to jest stary, dla mnie z mojej perspektywy, człowieka, który lubi, jak w Formule 1 świat płonie, to jest naprawdę spoko cecha. Tylko chodzi mi bardziej o to, że po prostu Helmut Marko nie pasuje już trochę do tych czasów. Wydawało mi się, że to jest dobry moment dla Red Bulla, żeby po tym 2024 roku, bo rzekomo tak długo miał kontrakt,
jakiś
tą
kontrakt?
Pępowinkę przeciąć.
Tą pępowinę, to już nie jest pępowina, to jest bardziej skamieina, biorąc pod uwagę, jak długo jest zaangażowany.
Jakby powiedzieć sobie, dobra Helmut, było zajebiście, stworzyłeś coś absolutnie unikatowego na całą skalę Formuły 1.
Bez precedensu, naprawdę.
Jakby wszyscy poszli za naszym przykładem.
Nie było takiego drugiego do tej pory programu z takim rozmachem.
Ty stworzyłeś taki program, ty zrobiłeś to, to jest naprawdę wielka sprawa, bardzo ci dziękujemy, ale czas ze sceny zejść. A może jest też tak, że tak jak mówimy, jakby dostaje pieniądze, że tak powiem, za to, że cały czas tam jest po prostu i to już jest tylko i wyłącznie tak, wiesz, na zasadzie jak ja chodziłem do liceum w Bydgoszczy, do 5 liceum, bardzo serdecznie pozdrawiam całą kadrę pedagogiczną, to tam był dyrektor honorowy. Pan dyrektor Szczerba, jeżeli dobrze pamiętam.
Bez znaczenia.
To był dyrektor honorowy. On tam chodził bardziej i pomagał w takim, na zasadzie, że tutaj gdzieś poszedł, coś gdzieś zaniósł, tutaj sprawdził, coś doglądał całej szkoły i tak dalej, ale on de facto już dyrektorem nie był. Był facetem na emeryturze, który po prostu tak bardzo kochał tą szkołę, że cały czas do niej przychodził. To może teraz takim honorowym doradcą jest Helmut Marko i może ta cała dyskusja w tym momencie była czcza.
Bardzo możliwe, że tak było.
Możliwe.
A ja tylko chciałem zwrócić uwagę na dwie kwestie. Jeżeli uznajemy to, co podały dwa dość wiarygodne źródła węgierskie i austriackie.
Wolontarskie chyba, nie
Racing News. Tak.
News jest chyba wolontarskie, nie?
Nie jestem pewien. Wiem, że na pewno jest Aaron zaangażowany.
Zagraniczne. Tak, Aaron jest Holendrem.
Dwa zagraniczne.
Nie, to nie jest holenderskie, przepraszam. Nie.
Dwa zagraniczne źródła. Tak czy inaczej, oba są wiarygodne. Jeżeli im wierzyć, to by oznaczało, że Helmut Marko pozostaje blisko Red Bulla na kolejne 3 sezony, po pierwsze, a po drugie, to by oznaczało, że nie jesteśmy w stanie jasno i klarownie powiedzieć, że Helmut Marko jest zatrudniony w zespole Red Bulla, tylko raczej jest konsultantem marki Red Bull do spraw sportów motorowych i Akademii Młodych Kierowców. To znaczy, że pensja Helmuta Marko w ogóle nie wchodzi pod żadną czapę finansową, bo to jest gościu, który ogarnie im program szkolenia młodych kierowców i po prostu wyjątkowo często jest na wyścigach. Tak bym to określił. Plus też z racji na Bartka, na to, co Bartek powiedział, przytoczył te...
Dobrze, holenderski.
Kolorystyczne, adres znalazłeś. Kolorystyczne, o Boże. Kolorowe i barwne, powiedzmy to tak, wypowiedzi Helmuta. Red Bull nie zawsze chce się do nich doklejać tak jeden do jednego, więc dlatego też nie ma tego oświadczenia, że no Helmut zostaje z nami. Po pierwsze w przypadku pracowników i współpracowników na tym szczeblu tak się nie robi. Nie wiem, nie pamiętam ostatnio, żeby było jak na głos powiedziane jasno w oświadczeniu takim szumnym, jak to jest z kierowcami, że nie wiem, Otmar Szafnauer zostaje z nami, albo że wiesz, że Fred Vasseur, albo że ktoś, to się raczej, to tak się nie odbywa, albo to inaczej, po pierwsze, a po drugie istnieje szansa, że Helmut faktycznie jest konsultantem gdzieś tam rozwodnionym, jeśli chodzi o całą ścieżkę i strukturę.
Może tak być. Dajcie znać, co wy sądzicie. A ja zrzucę rzecz, której my się mieliśmy, ale bardzo mnie to bawi. Nie, akurat chodzi bardziej o Romana Grożana. Roman Grożan powiedział, że on cały czas próbuje doprowadzić podpisał do swojego testu w Formule 1.
Mercedesa,
oj, tak, powiedział, kurde. Tak, oczywiście cały czas nie znaleźliśmy czasu, ale tak, to jest moja wina, tak powiedział. Powiedział, to nie jest takie proste, mam 30 weekendów wyścigowych w tym roku.
Tak, bo długi dystans.
24, wy narzekacie na 24 w F1, ja mam 18 w IndyCar, 7 w Endurance i 5 z Formuły 1 razem z Kanałem Plus. Więc to nie jest takie proste, żeby dodać do tego jeszcze test. I podobno chcę pojechać bardzo generacją tą nową. Nie wiem, czy to w ogóle będzie możliwe, raczej nie sądzę. Więc z Romą to się może nigdy nie stać.
To ja tylko taką radę mam dla Romana Grożana. Sorry, że to powiem, ale to jest druga sytuacja, w której ewidentnie prokrastynujesz i przegrywasz na tym. Pamiętasz, jak było z mową z Andretti? Roman Grożan jest jedną z osób, która chyba wpadnie do kanału moich ulubionych anegdot związanych z IndyCar. Mhm. Po świetnym początku sezonu 2023 w IndyCar, Romain Grosjean z bomby dostał do ręki kontrakt z ekipą Andretti na kolejne lata. I to był dobry kontrakt, jak się domyślam, bo Roman w przeciwieństwie do Bartek.
Kai Kirkut?
Nie, Szwed, Formuła 1.
Markus Eriksson.
Markus Eriksson, przepraszam najmocniej, dziura w głowie. To jest właśnie początek nowego roku. I
teraz już Andretti.
Wciąganie się w to wszystko. No właśnie. W przeciwieństwie do... naszego szwedzkiego kolegi.
Markusa Eriksona.
Nie narzekał nigdy na pensję i raczej Romain Grosjean był jedną z najważniejszych postaci medialnych IndyCar. Gdyby IndyCar robił okładkę swojej gry, to w top 3 na okładce byłby prawdopodobnie Pato, może Colton i pewnie Romain Grosjean.
Nie, myślę, że teraz miałbyś...
Ale mówisz o tym po Andretti już teraz. Pamiętaj, że Romain miał sponsorów, miał wszystko.
No tak, ale teraz generalnie... w Hunkosie raczej by go nie rzucili już na okładkę.
Wiem, ale wcześniej. To był gościu, który naprawdę dużo znaczył wizerunkowo, bo to był ten Romain z tej Formuły 1. Trochę z tego Netflixa też tak się utarło. Gościu, który stał wielokrotnie na podium, bla, bla, bla.
Ja bym... Kogo byś dał?
Tę trójkę?
No.
No kurde, no wszystkich,
Newgarden, Palou i Dixon.
Czy na pewno,
Newgarden, Palou, Dixon.
No, pewnie.
Dixon jako najlepszy kierowca w historii serii.
A Palou jako absolutny sztos.
Palou jako absolutny sztos, a Newgarden jako zwycięzca Indy 500.
Nie. Stop. Grosjean time. I Grosjean po świetnym początku zeszłego sezonu w IndyCar dostał umowę. I on nie miał w domu.
Ale nie podpisał.
Bo z jakiegoś powodu na coś głupek czekał. Może znowu nie miał czasu, bo miał 18 weekendów wyścigowych plus jakiś
może
kanał.
Może czekał na zmianę cyferek z tyłu.
To tak długo czekał, że kiedy okazało się, że stwierdził podpisuje, to już ta umowa...
Nie było czego podpisać.
Tam już nie obowiązywała, bo to już twój czas minął, mój drogi. I się okazało, że już nie macie w naszym zespole. Trzeba było podpisać od razu, gamoniu ty. Dobra, Bartek, mój drogi. Red Bull.
Są plotki. Są plotki. Te plotki o Red Bullu w ogóle... jesteśmy w ogórkowej, tak? Powiedzmy sobie to jasno. Jesteśmy w ogórkowej, w samym jej środku, kręcimy się, jest pięknie. Ktoś zakręcił łyżką w ogórkowej i my w samym środku, wiesz, mamy ręce w górze i się cieszymy, że ogórki na nas spadają. Red Bull rzekomo miał nie przejść testów zderzeniowych. RB20 miało ich nie przejść. Jedni twierdzą, że to dobrze, bo przecież to sprawia, że jakby to mówi o tym, że próbują czegoś ekstremalnego, szukają czegoś nowego, przecież to nie jest jakiś wielki problem. Tych testów przechodzą setki, bla, 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 bla. Ale mieli tego testu nie przejść. Inne źródła twierdzą, że to jest bzdura. Nie było takiej sytuacji. Red Bull te testy przeszedł za pierwszym razem i nie miał z tym żadnego problemu, więc tak naprawdę nie wiadomo, jak to wygląda.
A jaką wartość ma informacja, którą właśnie przekazałeś, przepraszam?
Nie ma absolutnie żadnej, właśnie do tego dążę.
Mówi się w sezonie ogórkowym, czyli kiedy nie ma żadnych newsów, bo naprawdę nie ma żadnych ważnych informacji poza tym, co my tu poruszamy, że ktoś gdzieś dowiedział się o tym, że no, nie udało się, no i co teraz się stanie? Rzekomo, no, nie będą jechali, no będą jechali.
Rzekomo w 2022 roku przecież też była taka sytuacja przed rozpoczęciem, było, że z tego co pamiętam, się trochę nawet podpalili tą informacją, że Red Bull nie przeszedł testów i my myśleliśmy, że to jest właśnie wpływ tego, że tak długo walczyliśmy w 2021 i że teraz, o, Red Bull będzie miał problemy.
Że pokpili projekt.
Tak, że pokpili projekt i że teraz będzie problem. Generalnie niestety, ale z biegiem lat takie rzeczy przestają robić na tobie wrażenie w Formule 1, ponieważ zdajesz sobie sprawę z tego, że no i co? No jakby no i co? No nie przeszli testu zderzeniowego.
Pamiętasz,
przejdą następny.
Pamiętasz, jak kilka lat temu była informacja, ktoś tam krzyknął, wiesz, z korytarza, że podobno ten kierowca ma przejść do nich. Było takie, o kurcze, wow, co za informacja, jakby to zmieniło. A teraz masz takie, tak, a podpisa już nie. Tak jak podpiszę, to przyjdź i powiedz.
A, jakieś masz źródło. Kwestia jest taka. Czy Red Bull przeszedł, czy nie przeszedł, nie mamy zielonego pojęcia. Natomiast jest jeszcze jedna plotka, która bawi mnie jeszcze mocniej. I to jest plotka, która rzekomo o tym mówi. Ona się łączy z plotką oczywiście tym, co Eddie Jordan powiedział, jak tam jeździł na rowerze z Adrianem Newey'em, że Adrian Newey mu powiedział, że RB20 to w ogóle będzie, wiesz, 19 to było nic, 20 to w ogóle pozamiatamy stawkę kompletnie.
Znaczy jeździ na rowerze.
Tak, tak, tak. No, więc trzeba uważać, jak się jeździ na rowerze. Jest plotka, że Red Bull już rzekomo miał się przenieść na 2025 z rozwojem samochodu.
Podobno już oni są już... w 2028. W tym momencie walczą o 19 tytuł z rzędu już.
Oni już regulacje 2026 sami rozumiesz? Napisali.
Helmut Marko w czwartej gęstości już tam jest gotowy. Max Verstappen już myśli, jak dokładnie
Maxa już nie ma.
Będzie wychowywał
2028
syna.
2028 to już jest koniec.
Syna.
Rosyjski
pasierba
krwi.
Chyba. Aby pasierb złączył, to jest w ogóle kombo. Oni chcą stworzyć super robota.
Jakby napisać książkę. Gdyby napisać...
Może na tym to cały układ polega.
Gdyby napisać
coś
książkę.
Od siebie wychowanie po ojcu, to będzie
dopiero książka kombo. O Maxie Verstappenie. Wyobraź sobie sytuację. Max Verstappen zdobywa jeszcze tam 5 tytułów mistrza świata, jest najbardziej utytułowanym. Jest najbardziej utytułowanym mistrzem w historii. Albo bo jest tak, że 7 jest przeklęty, po prostu 8 jest przeklęty, się go nie da zdobyć. Zdobył 7 i faktycznie, tak jak mówisz, nie? Tam wychodzi jakaś hybryda kwiatowo-pikietowo, tam Verstappenowa.
Tak robią, moim zdaniem to jest to, nie?
I słuchaj, wiesz, jak się na ta książka nazywałeś, bo to będą wspomnienia Maxa Verstappena z wychowywania swojego syna. Max Verstappen i książę półkrwi.
Strasznie jesteś.
Dzisiaj jest naprawdę bardzo dobry dzień.
A pomyśl, jakie tam paszporty z 3 kontynentów wyjechały wtedy.
Tego jednego nie chcesz mieć.
To zależy.
To zależy.
Trochę czasu minie.
Ale poczekaj, włoskie obywatelstwo się dziedziczy po krwi?
4, bo co ty tam znalazłeś jeszcze? Wybierz sobie kontynent, synu.
Skąd chcesz być? Który paszport ma być pierwszy?
Szalom, rozumiem? Rozumiem, to też do załatwienia jest.
Nie pochwalam, ale rozumiem. Słuchaj.
Bartek, ale pomyśl sobie, jak oni mogliby, gdybyśmy żyli w takiej alternatywnej rzeczywistości, jak oni mogliby chcieć stworzyć takiego niezniszczalnego żołnierza, nie? Wiesz, rozumiesz? To nie jest tak, że... Bo Max Verstappen jest, umówmy się, wybitnym kierowcą.
Absolutnie.
Ale to wynika z faktu, że ktoś może powiedzieć, no jak, no geny, no i też wychowanie. No bo tata był w Formule... Nie tylko tata. Tam też mama się ścigała.
Tak.
I to się ścigała z sukcesami w kartingu. Także to
chyba Hordera nawet objeżdżała w kartingu.
To połączenie tej dwójki i wychowanie Josa, prawdopodobnie, właśnie zrodziło to. Więc pomyślcie sobie, jak oni stwierdzili, dobra, mieszaj w kotle! I stwierdzili tak, damy Daniła, bo on ma predyspozycję. Potem się okazało, że on tylko miał. Ale nie predyspozycję, tak? Damy córkę wielokrotnego mistrza świata, piękną kobietę, damy gościa, który jest efektem tego, o czym przed chwilą mówiłem, który jest wybitnym kierowcą i ich wspólny projekt.
A jeżeli
to będzie petarda, stary.
A jeżeli to dlatego Helmut Marko dostał ten kolejny kontrakt, bo to jest jego pomysł i on nad tym wszystkim...
Pamiętasz, jak Helmut mówił o obozach covidowych?
Pamiętasz?
Strasznie jest.
Chyba poszliśmy za daleko z tym wszystkim.
Był taki film, o jeden mocno daleko na pewno. Tak czy inaczej...
Przypominam, to są żarty, tak? Żeby nikt tego nie zrozumiał dosłownie.
Jest to satyrze na początku.
Tak, tak, tak. Ale jeżeli ktoś z początkowej planszy nie widzi albo słucha tego na Spotify, przypominamy, to są żarty. My tu żartujemy.
2024 roku trzeba tłumaczyć żarty. Bartek, niestety, mój drogi Bartku, przyszły. Odkładamy na bok i kończymy Red Bull.
Teraz czas na nasz nowy segment, który będzie stałym segmentem do czasu początku sezonu, do pierwszego podcastu po Grand Prix Bahrainu, czyli hypowóz Ferrari.
Skąd pomysł na to? Otóż stąd, że co roku Ferrari przygotowuje coś niewiarygodnego i dowiadujemy się.
Włoskie media mówią, że oni już są w połowie drogi na Księżyc.
Im bliżej sezonu, tym więcej się okazuje, że oni znajdują mocy, docisku, bagietek i wszystkich innych rzeczy, talentu.
Nagle się okazuje, że jeździli z zaciągniętym ręcznym przez cały sezon, dlatego nie wygrali.
Mamma mia! Więcej pasty, więcej rzeczy. Od tej pory, jak pojawi się jakakolwiek informacja dotycząca tego, jakie to Ferrari nie będzie
zajebiste, szybkie, jak będzie
to
dobre.
To trafia do sekcji hypowóz Ferrari, moi drodzy. Bartku, czym otworzymy tę piękną sekcję?
30 nie informacjami, punktami docisku. 30 punktów docisku. Co to znaczy? Szanowni Państwo, 9% używalnej takiej dobrego docisku, który jest niezależny od ustawień samochodu, docisku, który no po prostu sprawi, że to auto będzie się tak drogi kleiło, że w szybkich zakrętach będzie tak zap***ać, że nie będą w stanie go powstrzymać.
Spójrzcie przez okno, wieje? Wieje. W Maranello też wieje. I ktoś wyszedł na papierosa podczas przerwy na kawę, przed pizzą, jak wiemy, albo przed makaronem i stwierdził, jak widzę, ten wiatr się układa. I nagle objawił mu się...
Docisk.
I zobaczył, o Boże, mamma mia, docisko. Dociskeni. Don Forsy. I nagle objawił mu się docisk. I on stwierdził, że jak zrobimy to i to i to, to będzie docisk. 30 punktów więcej, czyli to są te parametry, takie zawodowe, Patryk często o tym mówił, którymi oni się posługują.
Presione.
Nie, to media na nich presione.
30
punktów. 30
punktów. Punktów.
Pointo.
Punktów docis.
Pointo.
30 punti di pressione.
30 punti di pressione. Luigi znalazł. Co by oznaczało, że w jakiś sposób przyszłoroczny boli, który z tego co czytałem, ma mieć 95% nowych części.
95% nowych części, mimo że nie zapowiadano rewolucji, Fred Vasseur jednak stwierdził, że będzie rewolucja. 95% nowych części, miał być praktycznie nowy samochód. Zmieniają zawieszenie, nie mogli go zmienić w trakcie poprzedniego sezonu przez konstrukcję skrzyni biegów. Tutaj jakby została zmieniona, co pozwoliło
manualna,
na zmiany.
Czterobiegowy automat. Z funkcją W, Winter.
To jest masny.
Rozumiesz to? CVT nie mogą mieć CVT. Tak czy inaczej, 30 punktów aerodynamicznych w docisku, które znaleźli, oznaczałoby, według tego przecieśnika, który przeczytaliśmy ze strony włoskiej, która jako pierwsza to podała, zaznaczmy, Włosi podają takie informacje.
Tak, bo Włosi podają najlepsze informacje o Ferrari. Formula Uno oczywiście.
Po pierwsze, bo mają wejścia, po drugie, bo mają PR i budują rzeczy znikąd. Oznaczałoby 9% docisku więcej, oznaczałoby to pół sekundy na okrążeniu szybciej tylko przez to.
A, no i jeszcze, słuchajcie, przepraszam, przecież ja zapomniałem.
Sekundy, Bartek.
Ja zapomniałem. Nie, słuchaj, pół sekundy z tego, a ogólnie podobno Ferrari już jest szybsze. Uważaj, od konstrukcji, która kończyła sezon, nie zaczynała poprzedni, kochany. Nie, nie.
Tak powinno być.
Nie, tej, która kończyła sezon. O 0,7. Z tym dociskiem, ze wszystkim, co znaleźli, z przebudowanym zawieszeniem. 0,7.
Czyli 0,2.
Prawdopodobnie do testu w Bahrajnie on będzie szybszy o 2 sekundy. Tak estymuję.
Merde. Przyjdzie Fred, powie cholera. A propos.
Znowu się zeschało.
To z rzeczy, które już są faktami, to warto wiedzieć o tym, że to będzie pierwszy bolid, na który Frederik Vasseur jakoś tak proceduralnie czy strukturalnie ma realny wpływ.
Nie. Pamiętamy też, że Laurel Mac jest niedługo już przejął schedę prawdopodobnie.
Oh, God. Szpadzista.
To jest trudny podcast dzisiaj.
Oglądałeś taką bajkę, jak byłeś mały, gdzie był szpieg z Krainy Dreszczowców?
Oczywiście.
Aż to jest on.
Baltazar Gąbka.
To jest on. Tak. Warto obserwować Scuderię, jak wiemy.
My jesteśmy naprawdę w tym sezonie, jest Ferrari Watch. To takie twarde.
Mema.
No i znowu będzie tak samo. Znowu ten hypowóz będzie się rozpędzał. Będzie już, tak będzie rozpędzony. Jeszcze tego 13 i znowu pewnie zrobią z wielką pompą prezentację. Będą znowu po to, żeby Fiorano jeździć. Wszyscy po prostu będziemy, wiesz, jakby już pod sufitem uniesieni. Ten hypowóz będzie pędził, a potem przyjdą testy w Bahrajnie. Będzie koniec.
Ale out of the box będzie szybkie, jak zawsze.
Nie wiem, czy będzie szybkie. Zawsze jeżeli oni robią kompletnie nowy samochód, to ja nie wiem, czy ono będzie szybkie. Ale podobno też dużo miało zmienić to, że Sergio Perez w Monako nie potrafił jeździć samochodem. I dźwig, jak pamiętasz, pokazał podłogę. I tam też niby to też miało jakkolwiek na to wszystko wpłynąć. Ale to są... Generalnie to wszystko, przepraszam, ale... Wszelakie gdybanie na temat rzeczy technicznych, na tym, jak samochody będą wyglądać, jak one zwłaszcza się mogą zmienić, zwłaszcza teraz, Fugazi, naprawdę, inaczej tego nie widzę.
Dobra, to teraz fakty. Ferrari było trzecie w generalce, byłoby czwarte.
Forza.
Byłoby czwarte.
Gdyby McLaren zaczął dobry sezon.
Nie, byłoby piąte, gdyby Aston.
się nie rozpadł.
Fernando był szybszy od parę kierowców Ferrari. W punktach miał tyle samo, co Leclerc, ale był przed nim, bo miał więcej podiów.
Gdyby Leclerc wygrał wtedy w tym Singapurze.
To nie o pole position chodzi tam. Carlos Sainz wygrał wyścig, co było zaskoczeniem dla wszystkich.
Jako jedyny kierowca.
Akurat Carlos Sainz to zrobił i zrobił to w genialny sposób.
Był perfekcyjny wtedy.
Wykorzystał tą umiejętność, którą ma, niwelując tych, których nie ma. Po prostu zarządzał taktyką i strategią zespołu. Niesamowite to było.
Rzemieślnik.
Leclerc walczył pole position w zeszłym sezonie i pokazał, że jest piekielnie szybki, ale popełniał błędy i auto nie pozwala.
I Ferrari też popełniało dużo błędów.
To jest fakt. Faktem jest też to, że takie informacje o punktach i tak dalej się pojawia najwięcej, a potem przyjeżdża Red Bull. Problem polegał na tym, że w zeszłym roku Red Bull zrobił bolid, który nie miał wad. Mhm. Bo jeżeli wadę tego bolidu możemy uznać tylko jedną, która siedzi w środku, to jest Sergio Perez, i możemy uznać problemy z ustawieniem wysokości i dopracowaniem ustawień na
Singapur. Oni podobno powiedzieli, że największą różnicą w Red Bullu był fakt redukcji wagi z roku do roku.
Może też stąd te plotki o testach zderzeniowych. Mhm. Dlaczego nie miał wad? Bo był szybki na prostych, dobry w zakrętach szybkich i dobry w zakrętach wolnych na tyle, że McLaren nie był w stanie go objechać w końcówce. Jakby o to chodzi. Ferrari z kolei jakby poszło w jedną część ze skillami.
Ferrari było świetne, jeżeli chodzi o soboty. I w soboty Ferrari, przypominam, 7-krotnie zabrało pole position.
Odwracasz się, tutaj masz słodycze, a kotek wskakuje w niedzielę i żera wszystkie słodycze ze stołu, tak jak oni żarli opony. I to był ten problem. Trzymamy kciuki za Ferrari.
Dalej w sezonie już było lepiej, więc ja wciąż uważam, że jest nadzieja w Maranello, jest nadzieja w Brackley i jest nadzieja
właśnie
w Woking.
Chciałem przypomnieć, że tylko tam Toto Wolff śmieje gdzieś tam
jest
bardzo.
Jest nadzieja, cały białymi, czas siedzi w swoim czarnym
wielkimi
czarnym turtlenecku i mówi everyone has a target on their back.
Let's crush them.
No, cały czas tam siedzi, wiesz, i pamięta.
Tak, no trzymajmy kciuki.
Myślisz, że Toto Wolff jest pamiętliwy?
Jeszcze... Bartek.
Myślisz, że on pamięta wszystko? Czy wszyscy Austriacy są pamiętliwi?
Bartek.
Pamiętasz, jak mnie wyrzuciłeś z tego z ASP?
Ja myślę, że on jest bardzo, bardzo precyzyjny i ma tam odpowiednie teczki na... Czasami tylko reaguje impulsywnie. Jak mówił, pamiętasz Toto, że chciałem, żeby zmienił Boyd, bo
to jest stara Kiszczaka, że on ma teczki.
Tam jest gorzej, moim zdaniem. No jak nie widzisz, to
print
jest,
it out.
Jest bardzo wykalkulowany, jest taki bardzo... Dobra, słuchaj, kończmy z tymi plotkami. Jeszcze jedne fakty, o których chciałbym powiedzieć. Fakty są takie, bo fakty są związane z takimi samochodami, które mają dwa kolory. Zielony i niebieski. Zielony i żółty, przepraszam. Daltonizm.
Debilizm chyba w tym wypadku.
Zielony i żółty. Mówię oczywiście o naszej ulubionej ekipie w wyścigach długodystansowych. Inter-Europol Competition. Inter-Europol Competition, jak wiemy, w tym sezonie wystartuje między innymi, o tym wszystkim sobie zaraz pogadamy i też będzie więcej w trakcie sezonu, jak się rozpoczną te sezony wreszcie, między innymi w IMSie, czyli w czymś, co moglibyśmy rozumieć jako amerykański odpowiednik czołowej długodystansowej serii wyścigowej.
Nie zrozumie, tylko tak jest. No.
Nie tylko długi dystans IMSa posiada.
Tak, ale no są mistrzostwa długodystansowe, w których to Inter-Europol brać będzie
tak
udział, przypominamy, z ekipą PR1
tak.
/ Matthiessen Motorsport.
Tak, chodzi też o kwestie logistyczne Matthiessen i warsztatowe w Stanach. Ale do czego zmierzamy? Tak jak u nas najważniejszym wyścigiem długodystansowym i na świecie też jest Le Mans, tak w Stanach liczy się jeszcze coś. Daytona. Daytona 24, dokładnie Rolex. 24 Hours of Daytona.
Żółto-zielona Oreca 07 zostanie prowadzona przez czterech kierowców, ponieważ tutaj to nie może być ich czterech. Kuba Śmiechowski.
Znasz
Tom...
go?
Nie. Tom Dillman, Clément Novalak.
Kogo znasz?
I Nick Bull.
Teraz tak, na szybko, bo nie będziemy ukrywali. Śmiechowski Jakub, kojarzę?
Znam, no.
Wygrał Le Mans.
Tak, Le Mans Nowalak, taki sobie kierowca F2.
Formuły 2. I on właśnie teraz stwierdził, że jak jest taki sobie w F2, tak samo jak Louis de Lettre był taki sobie, to on teraz sobie idzie robić karierę w drugim dystansie.
Taki sobie.
Być może. Natomiast to jest tak, że niestety, ale z tych kierowców, którzy są w Formule 3 i w Formule 2, ci, którym nie uda się pójść dalej do Formuły 1, po dwóch, trzech sezonach, w przypadku niektórych w Formule 2, mają inne możliwości ścigania. I wtedy właśnie pojawia się długi dystans między innymi. Pojawia się IndyCar, pojawiają się inne tego typu możliwości. Klement Nowalak wybrał długi dystans. Bartku, to ja zacznę od Klementa. Cieszę się, że w tym roku wystartuje w 24-godzinnym wyścigu Daytona w IMSA z Inter-Europolem. Wspaniale było testować pierwszy raz z Inter-Europolem w Stanach i naprawdę nie mogę się już doczekać. Dobrze dogadywałem się z ekipą i EC PR1, a oni naprawdę pomogli mi poczuć się komfortowo w samochodzie, więc nie mogę się doczekać powrotu do samochodu w Roar. Roar before Rolex 24. O tym powiem zaraz.
To czekaj, bo to jest nick B-O-U-L-L-E. Bull. Jest to Amerykanin? Nie, właśnie nie. Ja jakiegoś bully to szukałem, czegoś takiego, no, jako że to jest, wiesz, Amerykanin, tutaj wymowa może być bardzo różna, także ja bardzo przepraszam.
Dawaj, będziesz nikiem.
Nie mam pojęcia. Jestem nikim, więc mogę być nikiem. Powiedzieć, że jestem bardzo podekscytowany powrotem do ścigania się w klasie LMP2 z PR1 Motorsports i zespołem Inter Europol, to mało powiedziane. Inter Europol wnosi dużą wiedzę i historię na ten rok, a połączenie tego z nastawieniem PR1 Motorsport na sukces stwarza wspaniałą mieszankę. Słyszałem same dobre rzeczy o Inter Europolu. Moje pierwsze dni pracy z zespołem odbędą się podczas Roar Before the 24. Chociaż minęło trochę czasu, odkąd siedziałem za kierownicą prototypu, to myślę, że zespół pomoże mi poczuć się komfortowo i szybko wrócić do tempa, przygotowując się do Rolex 24 i sezonu, który mamy przed sobą.
To ja jeszcze wybieram jednego faworyta. Jakub Śmiechowski. Kuba, zawsze chciałem to zrobić. Nowy rok. Nowy rok przynosi nam nowe wyzwania. Po świetnym sezonie 2023 w tym roku skupiamy się na serii IMSA. Mamy bardzo dobry, doświadczony zespół i mamy zamiar w pełni to wykorzystać. Zaczynamy od legendarnego wyścigu w Daytonie. Po pierwszych testach w grudniu jestem bardzo zadowolony, łącząc doświadczenie Inter Europol Competition i PR1. Z pewnością będziemy mocni.
I tego się trzymajmy, tego życzmy sobie i im, żebyśmy mogli faktycznie się z tego cieszyć. Niestety,
Tom Dillman też się cieszy.
Ze złych informacji nie będzie wyścigu Daytona na antenie, czas na streamach Viaplay, gdzie będzie, nie wiem, więc nie pytajcie. Natomiast po kilku próbach dowiedzenia się dowiedziałem się, że niestety tego wyścigu nie będzie. Nie będzie IMSA, nie będzie Daytona. Z tego, co wiem, niestety, ale transmitować nie będziemy. Bardzo ubolewam. Myślałem, że może będziemy mieli przyjemność to skomentować.
Słuchajcie, ale 19 stycznia jest Roar Before Rolex 24, czyli rozgrzewka przed Daytoną, tak to nazwijmy.
Testy duże.
Natomiast sama Daytona 27-28 stycznia to jest wyścig 24-godzinny. Byłem właśnie tam.
A może polecimy jeszcze raz?
Byłem w Daytona Beach i w Daytonie.
Polećmy na wyścig.
Nie. Wziąłem ten tor, byłem na wycieczce takiej turystycznej, słuchaj. Zajebiste podejście wszystkich ludzi dookoła. Stany to tak, jak mówił nam kiedyś nasz ulubieniec.
Amerykanie się potrafią sprzedać.
Super, tor jest świetny, jest kapitalny, naprawdę. Bardzo mi się spodobała jedna rzecz, pewnie to wiecie, ja jestem w długim dystansie, no nie przesadzam, ale to nie jest tak, że to jest tak Formuła 1 dla nas. Na przykład jest takie miejsce, gdzie skrutering się odbywa, tak to uprośćmy, nie? I obok jest strefa kibiców. No i tam kierowcy muszą czekać, zwykle czekają przy bojdach i to trwa chwilę, jak im sprawdzają, przy bojdach, przy autach, jak im sprawdzają. Jest płot taki wielki, który oddziela ich od strefy kibica i w tym płocie stary jest taka wycięta siatka na wysokości dłoni, żebyś mógł podpisać komuś autograf.
Super.
Zajebiste. I dużo jest takich właśnie rzeczy, które są fajne. 1% rzekomo, 1% stali wyprodukowanej w Stanach Zjednoczonych w 2014 roku trafił właśnie na to, żeby zbudować tę wielką trybunę liczącą mile długości, słuchajcie, która jest w Daytonie. Taka ciekawostka, ostatnio to też o tym wiesz. Te krzesła na trybunie tej głównej Daytona,
to
mieści wcześniej. 110 tysięcy ludzi, te krzesła są w różnych kolorach, dlatego, bo właściciel, czy jedna z telewizji, nie wiem, czy któraś z tych tam CNBC, CBS, bla bla, stwierdził, że jak pomalujecie to na wiele kolorów, to będzie się z daleka wydawało, że jest zawsze pełna trybuna, bo będzie kolorowo. Ciekawostka, tor robi niewiarygodne wrażenie na żywo.
Myślę, że akurat na Daytonie nie mają problemu z tym, żeby go zapełnić. No może na 24 godziny, nie wiem jak tam jest z popularnością, natomiast myślę, że jak przyjeżdża tam NASCAR, to tam szpilki nie idzie wcisnąć.
Super miejsce, super tor. Floryda jest piękna, jak wiecie, i Daytona sama w sobie jest też super, a Daytona Beach oznacza, że to jest taka wysepka przy samej
Daytonie. No tam się zaczęło ścigać w Stanach.
To jest też miasto. Byłem na tej plaży, ciągle można nie wyjechać samochodem, to jest chyba 8 albo 10 dolców, nie pamiętam. Jest limit prędkości 10 mil na godzinę, ale możecie normalnie sobie wjechać samochodem na tą plażę, a na tym całym torze zajebistą opcją, jeżeli kiedykolwiek byście byli, jest muzeum. Mam te zdjęcia stamtąd, które orabanie strasznie jest
cudowne. A tam jest Huragan Hornet,
tak,
oryginalny,
tak,
nie?
Tak, tak, tak. Jest wiele zajebistych rzeczy tam. Między innymi takie gigantyczne zdjęcie pokazujące, jak powstawało to ściganie w Stanach, jak jest pokazana stara plaża Daytona Beach, jakby do Tuptaka, jak oni jadą. I jak wracają ulicami miasta i znowu. Niewiarygodne miejsce, taka jedna z tych kilku mek amerykańskiego ścigania, to jest właśnie ta Daytona i warto o tym wszystkim pamiętać.
Tak jest, ale na dzisiaj myślę, że to będzie wszystko i na tym sobie dziś zakończyłem. Przypominamy, króca bomba, mało kubków. Nie mamy żadnej w tym momencie. Wszystkie stąd wyleciały. Książki niestety nie mamy. Przypominamy f1lt.pl f1.lt.pl. Zapraszamy, zachęcamy. Jeżeli ktoś jeszcze książki nie kupi, a chciałby coś poczytać, to zachęcamy. Jest co i jest naprawdę dobrze według ludzi.
A my rozpędzamy się już na rok 2024. Zostańcie
razem
z nami.
Z hype-owozem Ferrari.
Zostańcie z nami, będą tylko same nowości i same fajne rzeczy. I moi drodzy, dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami w kolejnym podcaście, nie tylko na temat Formuły 1. Pamiętajcie o tym, proszę, że nas możecie znaleźć na
Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na TikToku, na Patronite, gdzie oczywiście zachęcamy, jeżeli chcecie nas wesprzeć
wrzucimy
w inny sposób.
Wcześniej te filmy?
Które filmy?
Te filmy.
Tak, wrzucimy wcześniej te filmy, oczywiście, że tak. Więc to będą rzeczy też, które patroni o tym zresztą wiedzą, z tego co pamiętam, że te filmy będą wcześniej, ale myślę, że niedługo zrobimy taki film, którym jest film. Zrobimy live'a albo nagramy film dla patronów, w którym wyjaśnimy jakby wam, co się szykuje w najbliższym czasie i pewnie też możecie się spodziewać tego, że na kanale YouTube'owym wyłącznie pojawi się update'ik na temat tego, co w tym roku się zmieni. Uważam, że powinniście przede wszystkim o tym wiedzieć, bo kilka zmian faktycznie będzie. I tutaj będziemy, pewnie zrobimy jakiś krótki film, który to wszystko ładnie wyjaśni. Możecie nas znaleźć oczywiście na stronie Park Ferme, na Facebooku, naszej grupie facebookowej, na Discordzie i wielu innych miejscach, których pewnie nie wymieniłem, bo zapomniałem.
No. Wy zostańcie tutaj, a we will be trying to explain our colleagues from Moldova.
And if they use equipment against us, they will be killed.
Dzięki.
Cześć.